A teraz przyszedł czas, żeby dwa słowa, może nawet trzy, powiedzieć o sytuacji politycznej w Polsce. W telefonie Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika sieci portalów Policji Telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
No to cóż się ważnego wydarzyło na początku roku? Bo w ostatnich dniach chyba najważniejsze jest to, że po pierwsze PiS-owi spada, a po drugie Donald Tusk się przebudził ze snu zimowego i jeździ po Polsce.
No Donald Tusk wykorzystuje sytuację, dostał, można powiedzieć, trochę wiatru w żagle. Prawdopodobnie widać z tego, jakie obiera on cele. To znaczy generalnie odwiedza małych i średnich przedsiębiorców, rozmawia z ludźmi z takich średnich miasteczek, czy powiedzmy sobie głównie ze swoimi, ale próbuje również rozmawiać z przeciwnikami, ale osią jego ataku, z tego co można już do tej pory zauważyć, będzie najprawdopodobniej skutek, jaki jego zdaniem wywoła Polski Ład. I w to chce Tusk uderzyć i w to uderza. Jak to mu wychodzi, no to można obserwować na przykład jego rozmowę z taką spotkaną Polką z przeciwnej opcji politycznej. Najlepiej mu to na razie nie wychodzi, ale niemniej jednak nie wiadomo, jakie będą nastroje
ale przekaz
społeczne.
Przekaz jest prosty i dzięki temu może być chwytliwy. Pandemia, szok gazowy i Polski Ład. Te trzy rzeczy, nad którymi rząd od dwóch jest niezależny, ale sobie z nimi nie radzi. Trzeci sam spowodował i to wszystko niszczy polską gospodarkę, zwłaszcza uderza w przedsiębiorców. Przekaz prosty, czytelny i pytanie, czy może być skuteczny.
No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o pierwsze dwa, to znaczy o to, co Tusk atakuje, pominąwszy właśnie Polski Ład, to te pozostałe pierwsze dwie rzeczy raczej wydaje się skutku nie odniosą, bowiem pandemia trwa już od lat i to specjalnie walka z tą pandemią przebiega raz lepiej, raz gorzej i tutaj jakoś nigdy w związku z pandemią nie zauważyliśmy spadków notowań bezpośrednio z tym powiązanych. Podobnie zresztą z kwestią gazu, gdzie rząd generalnie jasno wskazuje powody, kto jest tutaj winien. I tutaj raczej też do tej pory nie było jakichś zawirowań w sensie sondażowym. Natomiast jeśli chodzi o Polski Ład, najprawdopodobniej to jest ten moment, na którym partia rządząca powinna się skupić i wszyscy raczej czekają na przyszły miesiąc, mianowicie jak ludzie to odbiorą, bowiem jak dostaną wypłaty. I zdaje się, na to liczy Donald Tusk i stąd te jego wyjazdy właśnie po drobnych przedsiębiorcach, po tych mniejszych miasteczkach i stąd ten wiatr w żagle, którego dostał, bo ma nadzieję, że w połowie przyszłego miesiąca liczba przeciwników Nowego Ładu wzrośnie, jak jego zdaniem zobaczą, co się dzieje u nich w portfelach. Na to liczy Donald Tusk. Natomiast co do tych dwóch pozostałych, to nie sądzę, żeby to miało większy wpływ, bo do tej pory jakoś to się na sondażach nie odbijało.
A to jeszcze do tego Polskiego Ładu przejdźmy. Pan redaktor był raczej krytyczny wobec niektórych rozwiązań tych podatkowych, zwłaszcza Polskiego Ładu. I co, teraz jest satysfakcja, że pan redaktor miał rację, a inni nie?
Ja nie wiem, czy miałem rację. To jest takie pytanie. Ja tak mi się wydawało, ja tak prognozowałem. Ale jeśli chodzi o Polski Ład, to dopiero no te miesiące najbliższe pokażą, jak on naprawdę funkcjonuje. Na razie, co można powiedzieć, no to co było wiadome, prawda, że ten Polski Ład uderza finansowo w małych i średnich przedsiębiorców również, a może nawet przede wszystkim. Do tego wszystkiego jeszcze należy wziąć pod uwagę najpoważniejszą kwestię, która jest w tym Nowym Ładzie i o której coraz jest głośniej, mianowicie sposób naliczania podatku. Jest to po prostu obrońcy tej koncepcji, czyli tego skomplikowanego podatku, tłumaczą, że owszem, na całym świecie jest teraz tak, że te prawo podatkowe się komplikuje, jest skomplikowane, bowiem ci, którzy unikają płacenia podatku, wymyślają coraz to nowe pomysły, zaprzęgając do tego elektronikę, komputery i tak dalej. W związku z tym te przepisy muszą być bardziej gęste i bardziej takie, które uderzają właśnie w to, żeby łapać tych, którzy podatku nie chcą płacić. Ale z drugiej strony zauważmy, że Polska ma 6. miejsce od końca w Europie, jeśli chodzi o komplikacje systemu podatkowego. Także mamy jeszcze 21 państw w samej Europie, które mają bardziej przejrzysty system podatkowy i widać, w tych sytuacji można to zrobić. I wydaje mi się, że tu może być jakiś problem z tym Nowym Ładem, bowiem po prostu ludzie, którzy mają księgowych, no łapią się za głowę. Księgowi będą brali oczywiście więcej pieniędzy, aczkolwiek oni sami są tak skołowani, że momentami nie wiedzą nawet, jak to do końca liczyć. Pojawia się mnóstwo memów, które są dosyć niebezpieczne dla partii rządzącej, bowiem to jest po prostu tak zwane poczucie humoru. To już jest takie uderzenie dosyć miękkie podbrzusze, właśnie to memowo, czyli tak właśnie takim prześmiewczym. To jest bardzo w polityce niebezpieczne, jeżeli przechodzi się na etap podśmiewania się. I tenże właśnie wprowadzony system podatkowy, bardzo skomplikowany, no nie ułatwia rządowi tutaj tej drogi. I obawiam się, że te właśnie spadki sondaży, które są, mogą być spowodowane na razie propagandą opozycyjną skierowaną przeciwko Nowemu Ładowi, wytykaniu tych właśnie błędów, aczkolwiek rząd te błędy już nadrobił. Niemniej jednak per saldo, no mówię, okaże się to w najbliższych miesiącach, a nawet już w następnym miesiącu. Jeżeli dalej będą te sondaże spadać, to znaczy będzie można to powiązać bezpośrednio ze skutkami Polskiego Ładu, który być może dla wielu wydać się niezbyt czytelny, bowiem tutaj też szwankował ten przekaz, prawda, informacyjny ze strony rządowej do narodu, jakby to tak ująć po staremu. I nie było to zbyt jasne. W związku z tym tu chyba jest największa bolączka rządu, jak wybrnąć z tej sytuacji, o ile te sondaże będą pokazywać coraz niższe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Będzie to ewidentne, że jest to powiązane z Nowym Ładem, a nie z żadną inną sprawą.
To jeszcze zapytam się, czy ktoś powinien ponieść konsekwencje, czy to jest tak bardzo źle zrobiony, źle wdrożony, także informacyjnie program, że jednak rząd powinien powiedzieć, po pierwsze, popełniliśmy błędy, co już się półgębkiem stało, a po drugie, pokazać, kto za błędy odpowiada i go poświęcić.
No, Nowy Ład, podejrzewam, przygotowywała dosyć duża grupa ludzi i trudno jest w tej chwili szukać winnych. Raczej tutaj odpowiedzialność, jeżeli do niej dojdzie, to będzie mógł ponosić nawet cały rząd, bo tam w tej chwili wybierać, ty robiłeś to, ty robiłeś tamto, to działa, tamto nie działa, będzie trochę skomplikowane. Ale jak wspomniałem, wstrzymajmy się jeszcze z oceną, bo to jest taki program, który dopiero w praniu okazuje się, jak on naprawdę działa, i proponuję jeszcze poczekać tak 2-3 tygodnie do połowy lutego i zobaczyć, jakie będą konsekwencje, kiedy nastąpią już pierwsze wypłaty środków właśnie według tego nowego systemu zwanym Polskim Ładem.
No to jeszcze zapytam się o ten element w tej rundzie pytań, o ten element sondażowy. To już chyba można mówić o trendzie, bo są różne sondaże, także wykonywane przez pracownię Social Changes dla portalu w polityce. Tam też partia władzy, partia rządząca traci, zyskuje opozycja. Także ta opozycja spod znaku Donalda Tuska. Jak to wszystko odczytywać?
No właśnie do tej pory, no powiedzmy sobie, umówmy się, że takie spadki dwupunktowe zdarzały się już w przeszłości.
Były takie dołki, nawet chyba był głębszy dołek od tego, ale...
Żeby nie wspomnieć piątki dla zwierząt i w konsekwencji uchwalonej tam chodziło o to prawo i wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie postanowienie czy wyrok. W ubiegłym roku, kiedy po tym nastąpiły te strajki kobiet i był taki spadek w sondażach sięgający aż nawet 4 punktów, średnio oczywiście mówię, i jakoś się z tego PiS wykaraskał. Także robienie alarmu z powodu spadku mniej więcej jak na razie o 2 punkty jeszcze jest trochę przedwczesne. Nie jest to jeszcze taki wielki problem dla partii rządzącej, aczkolwiek te różnice pomiędzy opozycją liczoną en bloc, a partią rządzącą są no, już minimalne w tej chwili, a nawet w niektórych sondażach opozycja ma więcej. Oczywiście mówię, sumując te wyniki. Natomiast jak już wspomniałem, no wstrzymajmy się jeszcze tak 2-3 tygodnie, żeby zobaczyć, jakie będą sondaże w najbliższym czasie, kiedy już ten nowy ład zacznie wchodzić w całości w życie, kiedy ludzie dostaną po prostu na rękę pieniądze, którzy je przeliczą.
Ale nie jest tak, że opozycja poczuła krew, poczuła, że obóz rządzący słabnie i teraz jest czas na atak?
Czy poczuła krew? Trudno jest powiedzieć. Opozycja już parę razy czuła krew i potrafiła to też, że tak powiem, własną pracę własnymi rękoma potargać. Jak właśnie wspomniany strajk kobiet i te demonstracje, które to zostały definitywnie przegrane i PiS jeszcze na tym per saldo odbił sobie te straty. W związku z tym tutaj trudno jest mówić o tym, czy opozycja poczuła krew i czy idzie w dobrym kierunku. Jeszcze jest za wcześnie, żeby to mówić. No Tusk popełnia te błędy, prawda? Te spotkanie z tą panią, która dosyć ostro mu wygarnęła jego przeszłość do tego stopnia, że Donald Tusk tam się tłumaczył później po rozmowie z nią, że chce... Już się spieszy, tak pan się spieszy, panie premierze, pan się zawsze spieszy, czy coś takiego. No to najlepiej nie wyszło, te spotkania z narodem Tuskowi nie zawsze, często ostatnio, a ostatnio szczególnie, nie najlepiej wychodzą. W związku z tym tu jeszcze jest kawałek drogi do tego, żeby stawiać jasne diagnozy, czy to jest takie poczucie krwi już, które doprowadzi do tego, że będzie konsekwentnie w tym kierunku prowadzona polityka antyrządowa, czy są to kolejne takie próby szukania dziury w całym, a nóż widelec do czegoś się przyklei, a potem zrezygnujemy z tego i wymyślimy sobie coś nowego. No tak trochę jak było z Pegasusem.
A właśnie, skoro mamy Pegasusa, to jeszcze ten temat omówmy. Paweł Kukiz staje się teraz najbardziej sprawczym politykiem w polskim parlamencie. On ma 3 głosy, czasami 4 w swoim kole, bo pan poseł Tyszka Stanisław jest takim niepewnym członkiem koła Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia, no ale te 3 głosy wystarczają, żeby dać komuś większość albo ją odebrać. Być może da właśnie opozycji większość w uchwaleniu Komisji Śledczej w sprawie afery Pegasusa, czy w ogóle podsłuchów szerzej i zarządów Platformy, i zarządów Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko pokazuje i jeszcze chcę na jej czele stanąć. Pokazuje, że być może Paweł Kukiz będzie miał swoje w życiu politycznym drugie 5 minut.
Wątpię, żeby PiS przegłosował w Sejmie jakąś komisję śledczą na temat Pegasusa, a już tym bardziej pod wpływem posła Kukiza, który...
No PiS może być przeciwko,
jest,
ale PiS ma tylko...
Oceniać, bo on po prostu zmienia zdanie jak rękawiczki. Weźmy na przykład jego postawę w stosunku do Polskiego Ładu. Najpierw potrzebował aliansu z Prawem i Sprawiedliwością, to podpisał cały Polski Ład od A do Z, a teraz go krytykuje, mówiąc, że będzie się stawał obrońcą obrońcą uciśnionych, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. No nie jest to poważne, na przykład jeśli chodzi o politykę, takie zachowanie, zmiana zdania w ciągu 2 miesięcy, będąc de facto w partii, przegłosowując pewne ustawy, które teraz sam krytykuje, mimo że je przegłosował. I podobnie z tym Pegasusem, to jest jakieś takie wykorzystywanie przez Pawła Kukiza chwilowych nastrojów. Paweł Kukiz jest bardzo chwiejny w swoich nastrojach i trudno jego słowa brać poważnie, bo równie dobrze może to być 5 minut dla Pawła Kukiza, aczkolwiek niekoniecznie, bo wątpię, żeby ktoś się w PiS-ie z poważnych polityków zgodził na komisję śledczą w parlamencie, powołaną przez parlament, przez większość parlamentarną. Co to niemożliwe.
Ale panie redaktorze, to jest tak, że PiS ma tylko 228 głosów. Bez Pawła Kukiza nie ma większości. PiS może być całym przeciwko, a przegra głosowanie.
Dlatego Paweł Kukiz jako ten języczek uwagi no czasem lubi sobie pobrylować, a że on nie za bardzo jest spójny w tym, co mówi, w tym sensie, że 2 miesiące wcześniej mówił co innego, teraz mówi co innego, to do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ale mówię, no w poważnej polityce to należy na to też zwracać uwagę, że trudno jest analizować wystąpienia pana Kukiza pod kątem Pegasusa. No powiem, on tam...
Pana redaktora nie korci taka komisja śledcza, żeby się dowiedzieć, kto i kogo podsłuchiwał za Platformy, kto kogo podsłuchuje za PiS-u? To nie byłoby dobre dla polskiej demokracji?
No za Platformy na pewno tak, bo jeszcze 10 dziennikarzy było podsłuchiwanych, w tym większość moich kolegów. I to w sposób dosyć taki brutalny, co zresztą wyszło na jaw. Toczyło się tam postępowanie generalnie...
prokuratorskie i nic się nie stało. Prokuratura sobie z tą sprawą, jak widać, nie radzi. Całkowicie szósty
rok. No to prawda, że konsekwencji, mimo że podsłuchy były zakładane za Platformy, nawet na przedstawicieli mediów, ale z tego niewiele wynikło, znaczy nic konkretnie z tego nie wynikło, w sensie, żeby ktoś, kto tym kierował, czy powiedzmy sobie, kto dawał zezwolenie na to, bo nie były to bynajmniej sądy, bo jeżeli sąd zrobił, to jest okej, to jeszcze pół biedy. Natomiast rzeczywiście tutaj nic się takiego nie stało. I rzeczywiście można by przemyśleć to, czy akurat Paweł Kukiz nie ma racji, żeby powołać taką komisję śledczą, która by zbadała jedną sprawę i drugą. Tylko że w tej drugiej sprawie to specjalnie nie ma co badać, bowiem tutaj przedstawiciele opozycji nie są w stanie przedstawić jakichkolwiek dowodów na to, że był ten podsłuch, poza jakimiś enuncjacjami Associated Press, która opierała się z kolei na tym Citizen Lab, de facto organizacji sponsorowanej przez Sorosa, no ale to jest, powiedzmy sobie, boczny kierunek rozważań, który by też mogła poruszyć komisja śledcza. No to wtedy tak, oczywiście, że tak, bowiem to, co się działo za Platformy, w sensie
że zapisu nie ma podsłuchów, nie ma kłopotu, to czemu się pisowcy na taką komisję nie chcą zgodzić? Mieliby czystą amunicję polityczną na Donalda Tuska.
Może po prostu dlatego się nie chcą zgodzić, bo byłoby to niepotrzebne... niepotrzebny front byłby to, otwierać akurat teraz front, na którym właściwie strzelałoby się tylko i wyłącznie pustą amunicją i nic z tego by niewiele by z tego wynikało, jest trochę stratą czasu. Ale być może politycy dojdą do wniosku, że im się to będzie opłacała taka komisja i wtedy będziemy ją mieli. No, tylko mówię, ta komisja, tak jak Paweł Kukiz twierdzi, musiałaby sięgać czasów Platformy Obywatelskiej, a także zbadać czasy PiS-u. No tam wiele badać nie potrzeba. Jeżeli podsłuch był, no to czy on był za zgodą sądu, czy bez zgody sądu, w związku z tym dla takiej komisji, która i tak w większości czasu będzie pracować tajnie, no sprawdzenie tego podsłuchu, czy był legalny, czy nielegalny, nie jest większym problemem. No. Natomiast jeśli chodzi o tamte stare sprawy, czyli sprawy poprzedniego rządu, niewątpliwie wymagają one wyjaśnienia, to fakt.
To jeszcze jedno pytanie do redaktora Andrzeja Potockiego, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce, Telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, pan się zajmuje w sposób bliższy w swojej pracy dziennikarskiej wojskowością i polskimi siłami zbrojnymi. Wydaje się, że teraz jest taka chwila, kiedy trzeba się naszej armii przyjrzeć, bo na wschodzie być może dojdzie do mniejszej lub większej wojny. Wylądował już w Polsce prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, pojechał już nawet jest w Wiśle, rozmawia w rezydencji prezydenckiej z Andrzejem Dudą. Co Polska może, jak Polska może pomóc Ukrainie pod względem militarnym? Co my mamy, co moglibyśmy dać albo wypożyczyć Ukraińcom, co mogłoby im się na wojnie z Rosją przydać? Sprzęt, żołnierzy do szkolenia, co możemy zaoferować Ukrainie?
O, wydaje mi się, że tam już jakieś polskie jednostki działały na Ukrainie w tym sensie szkoleniowym. Chodzi o siły specjalne. Nie można tego wykluczyć, że tam już nasi instruktorzy brali udział w tych szkoleniach. Mam na myśli takie formacje jak Grom czy Formoza. I tam rzeczywiście już Ukraińcom niesiono tą pomoc, w każdym razie taką szkoleniową. Natomiast co do sprzętu zbrojeniowego, no to jeżeli jest to sprzęt amerykański, to musimy mieć zgodę Amerykanów na to. To jest raz. A dwa, no czego potrzebują Ukraińcy? No, to, co im przysyłają właśnie Brytyjczycy i Amerykanie, to jest sprzęt przeciwpancerny, wyrzutnie Javelin i tak dalej, te właśnie, które pozwalają jednemu żołnierzowi, tak jak w czasie II wojny Panzerfaust, zniszczyć czołg przeciwnika. Czyli taka pomoc trochę w takim bardziej ograniczonym zakresie. Natomiast na więcej sobie nie możemy pozwolić, ponieważ my działamy jako armia w strukturach NATO i to już zależy od decyzji przywódców Sojuszu Atlantyckiego, jak my mamy zareagować w tej sytuacji. Poza tym oczywiście...
Ale pamiętam, że Polska zdaje się wysłała jakieś dość skuteczne rakiety ziemia-powietrze, które co prawda nie były dość umiejętnie przez Gruzinów obsługiwane, ale gdyby były, mogłyby być niezwykle skuteczne. Czytało się i słyszało się opinie w salonikach dziennikarskich na zanym ofie, że to chyba się szerszej nazywała ta rakieta, że ona dolatywała do rosyjskiego myśliwca i uderzała w niego, ale nie wybuchała, bo była nieuzbrojona, bo Gruzini nie potrafili jej uzbroić, ale że gdyby tylko była uzbrojona, to byłaby niezwykle skuteczna, więc Polska pokazała już parę ładnych lat temu, ponad dekadę temu, że ma sprzęt, który może pożyczać i który, jeżeli tylko jest dobrze używany, może być dla rosyjskiej armii niezwykle groźny. Dalej tak jest, czy to już pieśń przeszłości?
No, na pewno Ukraińcom przydałyby się większe ilości wyrzutni, takich właśnie, które obsługuje jeden żołnierz, wyrzutni rakiet ziemia-powietrze do niszczenia niżej lecących samolotów, śmigłowców i tak dalej. No dawne to powinien bardziej technologicznie zaawansowany słynny Stinger, który pomógł Mujahedinom wygrać wojnę partyzancką ze Związkiem Sowieckim, bowiem rosyjsko-sowieckie helikoptery straciły wtedy możliwość kontrolowania przestrzeni powietrznej nad Afganistanem, bowiem za każdej góry mogli otrzymać pocisk, który ich niszczy. To rzeczywiście tak, no tego typu broń zresztą jest prawdopodobnie sprzedawana przez, czy dostarczana przez Stany Zjednoczone, bowiem to są raczej sprawy tajne i poza ogólnikami niewiele więcej wiemy, jaką ta broń Zachód na Ukrainę dostarcza. No, u nas bardziej tutaj bym skupił się na tym, że w wypadku wybuchu konfliktu jest to pomoc humanitarna, jest to pomoc lekarska, żeby Ukraińcy mogli swoich rannych na przykład u nas leczyć. Bardziej w tym kierunku podążamy. Natomiast Polska nie jest aż tak silnym krajem jak USA. No tutaj jeżeli Anglia, USA, powiedzmy sobie, a także Francuzi, oni mogą dosyłać tą broń dla Ukraińców, no my sami potrzebujemy tej broni, w związku z tym owszem, możemy się szlachetnie nią trochę podzielić z Ukraińcami, ale też bez przesady, bowiem nie jesteśmy mocarstwem atomowym, żeby można było wspierać inne kraje walczące naszą bronią. No powiedzmy sobie, mamy w Europie takie państwa jak Francja, jak Wielka Brytania, mamy też już poza Europą Stany Zjednoczone. O Niemcach nie wspominam, bo to jest po prostu kraj, który współpracuje de facto z Rosją i gdyby zmienił politykę, kto wie, czy nie uniknęlibyśmy wielu niepotrzebnych tarć na granicy właśnie tej rosyjsko-ukraińskiej. W związku z tym na nich liczyć nie można, co pokazali zresztą blokując przelot nawet samolotu. Podobnie się zachowali w 20 roku u nas w porcie gdańskim, kiedy niemieccy robotnicy odmówili przeładunku broni potrzebnej do walki ze Związkiem Sowieckim. Podobnie zresztą postąpili Czesi w 20 roku i pomoc szła przez Węgry kolejami. Także mamy doświadczenie, ale Niemcy też mają doświadczenie. W związku z tym, skorzystamy z tych doświadczeń, to wnioski wyciągamy, natomiast Niemcy nie bardzo. W związku z tym, że tak powiem, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy naszą bronią, owszem, w jakichś mniejszych ilościach tak, ale większych o tyle nie, że sami możemy jej, kto wie, może i w najbliższym czasie nawet i potrzebować. Takiej opcji też nie można wykluczyć.
Powiedział Andrzej Podolski, dziennikarz tygodnika Sieci i portalu W Polityce i Telewizji w Polsce.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.